Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Chociaż wiosna zachęca do przeżywania ekstazy, a może chociaż radości, to dzisiaj będziemy się wspólnie przyglądać czemuś naprawdę paskudnemu, dosłownie i w przenośni. I inspiracją do powstania tego odcinka był raport dotyczący mowy nienawiści wobec osób z Ukrainy, który sporządziła Fundacja Geremka i słownik mowy nienawiści, który przygotowali. Sprawdźcie sobie u nich na stronie, bardzo ciekawa rzecz. I jak się przyjrzałam tematowi z bliska, to bardzo potrzebowałam go jakoś wewnętrznie przetworzyć i stąd zawartość tego odcinka. Ale rozumiem prawa wiosny, więc umówmy się tak, że dzisiaj będzie z bliska o nienawiści, z jej neurobiologią i subtelnościami, a za 2 tygodnie postaram się nagrać dla Was coś naprawdę uroczego, na tyle, na ile mnie stać, i naprawdę dopasowanego do okoliczności przyrody. Więc płyny w dłoń, zmierzymy się ze stanami wyjątkowymi. I od razu mówię, że będzie mętlik w nazewnictwie gdziekolwiek nie traficie na opracowania, czy badania, czy książki, które traktują o temacie nienawiści, wcale nie tak bardzo zbadanym, jak się okazało, jak zaczęłam przez to brnąć, to jest bardzo duży nieporządek w tym, jak i badacze, i nie wiem, dziennikarze, czy osoby piszące o jakiejś kwestii traktują te pojęcia. I agresja jest używana wymiennie z nienawiścią, mimo że nie są to rzeczy tożsame. I ja bym po raz chyba już trzeci w tym roku za wszelką cenę niemalże chciała Was namówić na oddzielanie tego od siebie i próbę takiego osobistego uporządkowania tego dla Was. Całego świata nie uporządkujemy. Po to, żeby w sobie jakoś rozdzielić, rozróżnić tą naturalną agresję, którą mamy wszyscy, to o czym mówiłam we wcześniejszych odcinkach, co potrzebujemy rozumieć i z czego potrzebujemy świadomie korzystać, i oddzielić to od przemocy, a tym bardziej od nienawiści. I te stany trzeba różnicować zarówno w sobie, jak i w świecie, bo strasznie łatwo jest tutaj wrzucać rzeczy do jednego worka, tym bardziej, że tak jak mówię, nawet takie opiniotwórcze miejsca, jak badania naukowe, naprawdę nie mają bardzo dużego porządku i bardzo dużej jasności w temacie. Na pewno to rozróżnienie na typy agresji, o którym wspominałam w odcinku o koridzie, pamiętacie? Czyli jedno to napęd, ekspansja. Oczywiście też może być w ramach tego szkodzenie czy atakowanie innych, ale też obrona. I to jest nasze instynktowne oprzyrządowanie, które ma nam służyć do przetrwania i rozwoju w świecie. I to jest rzecz do korzystania, a nie do negowania. To po prostu trzeba się nauczyć tego używać. Trzeba rozumieć, jak to u każdego z Was działa i jak działa w najbliższym otoczeniu. Bo w ten sposób agresywni jesteśmy wszyscy. Ale mamy nad tym znaczną kontrolę. Na przykład możemy sublimować ten rodzaj agresji w ambicje i stawiać sobie śmiałe cele, do których dochodzimy, ale w sposób etyczny. Nadal agresywni, ekspansywni, niekoniecznie nienawistni. Albo możemy bronić wartości, w które wierzymy, nadal korzystając z tego instynktu, a nie anihilując przeciwników. To, jakie zachowanie uruchomimy w sobie, i tutaj nauka w sumie nie ma wątpliwości, w odpowiedzi na zmiany w środowisku, zależy od absolutnie niesamowitego splotu naszych kompetencji społecznych. Im niższe mamy, tym będą bardziej brutalne nasze odpowiedzi. Dlatego bardzo się opłaca rozwijać swoje kompetencje społeczne, komunikacyjnych. Oczywiście, że im słabiej się komunikujemy, tym bardziej bezpośrednie i oparte na sile będą nasze odpowiedzi w sytuacji zagrożenia czy niepewności. Tu też warto rozwijać. W zakresie naszych kompetencji emocjonalnych, na przykład jeżeli nie umiemy asymilować i zarządzać własnych emocji, to są takie dwa ważne wymiary inteligencji emocjonalnej, to one będą nas przejmować i wyprawiać z nami rzeczy niecne, czasem nawet haniebne, no bo nie będzie tutaj żadnych płatów czołowych, które zadziałają i skontrolują to, co się z nami wyprawia. Ale co ciekawe, nasza odpowiedź zależy chociażby od możliwości wykonawczych, czyli im słabiej się hamujemy, tym bardziej pierwotne i niemodulowane są nasze reakcje. I osoby, które mają różne formy trudności w obszarze tych kompetencji wykonawczych, na przykład przy okazji niezaopiekowanego ADHD, wiedzą, że czasami to, co się z nimi dzieje, może przekroczyć granice, nie wiem, umowy społecznej, mogą się zrobić gwałtowni, wcale nie dlatego, że chcą komuś szkodzić, tylko dlatego, że to, co przeżywają, mówię o szkodzeniu świadomie oczywiście, wzięło ich w posiadanie i po prostu nie puszcza. I ta reakcja jest, no, nieopanowana. To są wszystko rzeczy, na które możemy wpływać. W jakiś sposób możemy nawet wpływać na to tło kulturowe, które też bardzo mocno wpływa na to, jak rozumiemy, jak postępujemy w obszarze agresji. No bo przyzwolenie kulturowe na różne formy opresji, na przykład, nie wiem, czy przemocy wobec kobiet, osób o innym kolorze skóry, jest bardzo wyraźnym czynnikiem, który zmienia pojedyncze decyzje na przykład obywateli danego kraju, jeśli w Polsce jest przyzwolenie, a jest, na różne formy, nie wiem, rasizmu czy ksenofobii, czyli nie jest to uważane za obciach, że się jest rasistą, przynajmniej mówię o masach, to osoby będą odczuwały dużo mniejszą presję ze strony środowiska na modulowanie swoich agresywnych zachowań. No więc jakby to jest super jasne, ale potrzebuję to powiedzieć, że jako ludzie możemy i bardzo by było znakomicie, gdybyśmy modulowali, hamowali różne objawy naszej agresji, nawet jeżeli ona jest związana z naszym temperamentem i nawet jeżeli powiedzmy kulturowo świat nam sprzyja i że mamy na to realny wpływ. Problem polega na tym, że z różnych powodów to jest trudne, a jeszcze większy problem polega na tym, że z różnych powodów rzadko nam się chce. I że czasami wpływają na nas okoliczności, których nie jesteśmy świadomi. I teraz wam podam taki przykład, który mnie samą nieprawdopodobnie zaskoczył. Przykład dotyczy mowy nienawiści, czyli takiej bardzo specyficznej realizacji tego stanu wyjątkowego nienawiści, o którym dzisiaj gadamy. I który pokazuje, jak bardzo jesteśmy zwierzętami uwięzionymi w antropocenie, który żeśmy sobie sami zmontowali. I który pokazuje, że, uwaga, zmiany klimatyczne mają wpływ na to, jak się wyraża nasza agresja i czy przyjmuje formę nienawiści werbalnej w sieci. Jest badanie zrobione przez Potsdamski Instytut Badań nad Wpływem Klimatu i ono polegało na tym, że przy pomocy takiej ogromnej analizy, dosłownie miliardów tweetów opublikowanych na Twitterze i połączonych z danymi pogodowymi, z określonego okresu, oczywiście mówimy o USA, badacze stwierdzili, że mowa nienawiści jest zależna od tego, czy ludzie są, czy nie są w tak zwanym oknie dobrego samopoczucia. To jest pomiędzy 12-21 stopni Celsjusza, 54-70 stopni Fahrenheita. Udowodnili, że agresja werbalna, online'owa w całym USA wzrasta wraz ze zmianą warunków klimatycznych. I to jest coś absolutnie fascynującego. Jeżeli na zewnątrz jest za zimno albo za gorąco, to ilość mowy nienawiści w internecie dramatycznie wzrośnie. Co ciekawe, udowodniono, że ta zmiana jest odporna na klasy, czyli na ilość pieniędzy, którą ma dana osoba czy dane osoby. I cytuję jedną z naukowczyń. Nawet w obszarach o wysokich dochodach, gdzie ludzie mogą sobie pozwolić na klimatyzację i inne opcje łagodzenia upałów, obserwujemy wzrost mowy nienawiści w wyjątkowo upalne dni. I to jest po prostu hit Spike'a Lee. Czyli no, jako zwierzęta, nie dosyć, że mamy nasze wewnętrzne konflikty, impulsy i niezgodzone rzeczy, to jeszcze bardzo silnie podlegamy wpływowi środowiska i tego kulturowego, i tego naturalnego. No dobra, ale mamy to. Agresja to nie jest nienawiść, gniew to nie jest nienawiść, nawet wrogość to jeszcze nie jest nienawiść. Chociaż wszystko ma wspólny korzeń. No dobra, no to jak się w tym połapać? Zacznijmy od opowiedzenia sobie, krótko, obiecuję, trochę chociaż o normalnych emocjach negatywnych. To było dawno, chyba w pierwszym sezonie, więc warto jakoś powtórzyć. Złość, gniew, wściekłość. Według takich badaczy emocji, jak na przykład Plutchik, którego lubię, bo to jakoś dobrze widać o co ho u niego, zasadnicza różnica pomiędzy tymi emocjami polega na ich natężeniu. Złość jest emocją podstawową, jak się sytuacja robi złożona, ktoś nam wjedzie na granicę, warunki wewnętrzne i lub zewnętrzne niekorzystne, narasta ciśnienie, bo na przykład nie ma jak przeżyć danej sytuacji, albo nie ma co z nią zrobić, albo nie można jej zmienić i tam się wyewakuować, to napięcie i te wszystkie przeżycia będą w nas narastać, aż ze złości przejdziemy do gniewu, a potem przekroczymy pewien pułap i wejdziemy we wściekłość. Proste? Proste. Dobra. Gniew jest silniejszy, dłużej się trzyma. Tak jak i złość ma swoją reprezentację w ciele, w procesach umysłowych. Wściekłość jest najsilniejsza, trzyma się najdłużej, też ma swoją reprezentację taką biologiczną. I wszystkie stanowią odpowiedź na różnego typu deprywację potrzeb, naruszenie granic, głęboką frustrację, często połączoną z poczuciem utraty kontroli, sprawczości itd. Przy okazji jest w ogóle tak, że im bardziej jesteśmy przekonani, że to, co nas spotyka, wynika z intencjonalnego działania innych ludzi na naszą niekorzyść, tym większym gniewem czy wściekłością będziemy pałać. A jesteśmy skłonni do takiej atrybucji, że to inni próbują nam szkodzić, więc to ten. No i dobra, mamy to. Emocja, stan ciała, procesy poznawcze, nasza złość, gniew, wściekłość. Jesteśmy w tych stanach oczywiście podatni na przeróżne rzeczy. Od zniekształceń poznawczych przez, nie wiem, takie procesy jak tłumienie czy wypieranie. Przenosimy impet tej emocji na inne osoby. No niestety w przypadku tych trzech emocji najczęściej to jest tak, że wybieramy sobie słabsze osoby albo po prostu osoby będące w naszym otoczeniu, które nie mają nad nami władzy i na których możemy się wyżyć. Tu się robi furtka do przemocy. No, można skierować złość, gniew, wściekłość na siebie, co stanowi podstawę do zachowań autoagresywnych. No i to się układa we w miarę wspólny obraz. Do tego jeszcze mamy tą kulturę, która nam mówi, że są jakieś, nakłada jakieś uzdy, że są jakieś zasady. Niektóre całkiem spoko. Jak ktoś mnie zdenerwuje, to nie od razu mu wypłacam w twarz bezpośrednio. Ale niektóre są dosyć opresyjne. Na przykład, że kobiety się nie mogą złościć. W związku z tym uczą się tłumienia złości przez całe życie i potem są z tego skutki. Dobra. I to wszystko się wiąże z cechami indywidualnymi, ze sposobem, w jaki nas wychowano, wiadomik. To już na pewno pamiętacie. No dobra, teraz okienko, przez które można uwolnić piekło. Gniew i wściekłość, czyli te takie bardzo podgrzane emocje, mogą nas w bardzo określonych warunkach popchnąć do odwetu, do pragnienia odwetu. Jak nas to wszystko zaleje, ten nasz kortyzol z adrenaliną i w ogóle. Jak mamy ubożuchne schematy poznawcze, na przykład taki wszyscy przeciwko mnie, albo biją naszych, albo ojczyzna w potrzebie nam się włączy, albo przeżywamy siebie jako ofiarę, to możemy się przepchnąć przez pewien próg, który zazwyczaj jest tabu i zazwyczaj ludzie wolą go nie dotykać. I na tym progu, to jest punkt przepięcia, siedzą pogarda i obrzydzenie, niczym dwa małe demoniątka, szczerzą się i grają w łapki. I jak przejdziemy przez ten próg, to zostawimy na nim rozum, serce i godność człowieka i damy się zalać wrogości i zaczną się dziać rzeczy. Za progiem znajdziemy takie postawy, które są intencjonalnie skierowane na spowodowanie bólu, szkody, krzywdy, zniszczenia. Tylko żeby się tam znaleźć, i żeby się to mogło wydarzyć, musi się wydarzyć z nami kilka bardzo specyficznych rzeczy. Teraz potrzebujemy zrobić skok w biologię ewolucyjną i neurobiologię. żeby złapać bardzo stary korzonek, który za jakiś czas nam zaowocuje nienawiścią. Zacznijmy od przeciekawej emocji, jednej z podstawowych, która jest najbardziej związana z biologią. No, wszystkie są związane z biologią, ale ta jest najbardziej związana z biologią. I która się nam połączy z nienawiścią w bardzo nieoczekiwany sposób. I tą emocją jest wstręt, czy też obrzydzenie. Naukowcy uważają ją za emocję ochronną, bo ona nas skłania do unikania wszystkiego, co może na biologicznym poziomie zagrażać naszemu życiu i zdrowiu. Jak widzimy coś obrzydliwego, jednym z uniwersalnych doświadczeń krosgatunkowych jest obrzydzenie na widok zgniłego mięsa, to doświadczamy reakcji odrzucenia, która ma bardzo fizyczną reprezentację. Mamy mdłości i czasami odruch wymiotny. To ma absolutnie sens. Mdłości to z tego, że jak coś wkładasz do pyska i jest bardzo błe, to trzeba to natychmiast wypluć. A odruch wymiotny jest też jak najbardziej z sensem. Jeżeli to już trafiło do twojego układu pokarmowego, to pozbądźmy się tego jak najszybciej. Szansa na zatrucie maleje. I od czasów Darwina przywykliśmy uważać, że podstawą tej odpowiedzi fizjologicznej jest taki nasz biologiczny imperatyw unikania, no bo popsute jedzenie to zatrucie i tam tralalala, a zjawiska przenoszące choroby to choroby i śmierć, więc wiemy, nie? Zresztą Darwin złapał tą nitkę rozkminy po tym, jak w jakiejś totalnej dzikiej głuszy jadł mięso z puszki i podszedł do niego przedstawiciel jakiegoś plemienia, nie pomnę którego, i włożył mu palec do tej puszki. I wkładający był obrzydzony konsystencją mięsa z puszki. Uważał, że to jest ik. A Darwin uważał, że ik to jest to, że ktoś mu włożył palec do puszki. Skończyło się po stronie Darwina grubą rozkminą i ten wniosek ewolucyjny przetrwał w nauce. Ale od tamtych czasów, od czasów jak Darwin siedział nad ogniskiem z puszką, dowiedzieliśmy się całkiem sporo o wstręcie. I dowiedzieliśmy się na przykład, że za tą reakcję odpowiada taka część mózgu, która się nazywa wyspa, która jest ściśle związana z obrzydzeniem węchowym, smakowym, ponieważ służy wzbudzaniu trzewnych funkcji motorycznych. I w tym kontrolowaniu wymiotów i wywoływaniu nudności, to jest jakby bardzo uzasadnione. I wyspa jest aktywowana przez bardzo szeroki zakres bodźców. Od zdegustowanej mimiki kogoś obok ciebie, przez nieprzyjemne zapachy, widok czy nawet zdjęcia zepsutego jedzenia, ale też, co ciekawe, nieuczciwe i niemoralne czyny. I to jest absolutnie fascynujące w obrzydzeniu, że ono w nas, czy wstręcie, że ono w nas startuje nie tylko na widok robaków na padlinie, ale też na skutek obcowania z naruszeniem moralności. Tylko moment. Kto ustala zasady moralności? Przecież one się różnią. Co więcej, wyspa, co nam wyjdzie w badaniu, o którym mam nadzieję opowiedzieć na koniec, wyspa silnie odpowiada także na przyjemne doznania cielesne i emocjonalne. Jest w ogóle zaangażowana w świadomą percepcję odczuć emocjonalnych i przez to pośredniczy w naszych decyzjach, czy się chcemy do kogoś czegoś zbliżyć, czy też tego unikać i się wycofać. Czyli wygląda na to, że mamy taki sensor na podłość w świecie, który mieszka w naszym mózgu, a przy okazji on jeszcze odpowiada na za to, jak się czujemy, jak zawartość naszej lodówki wyskakuje na nas i rzuca nam się do gardła. No, oczywiście to nie jest tak, że mamy, ale to jest takie pytanie badawcze. I wielu naukowców zaczęło myśleć nad tym w ten sposób, że przecież od tysięcy lat w każdej kulturze istnieją zasady i tabu, które regulowały najważniejsze strefy ludzkiego życia. Najczęściej to jeszcze było dodatkowo sankcjonowane przez religię, żeby uszczelnić system. I że bardzo wiele tych zasad operowało dokładnie na tym styku obrzydzenia i niegodziwości. Czyli uczyło ludzi, jak unikać zachowań, nazwijmy to niemoralnych, tylko no oczywiście każdy w pojęcie niemoralności wstawi coś, co mu się opłaca, na mocy uruchomienia tego biologicznego mechanizmu wstrętu. No i na wypadek, gdybyście jakoś jako przedstawiciele plemion Azji Mniejszej 3000 lat temu postanowili jeść świnie, co jest głupie i niemądre, bo w tamtych temperaturach wysokich świńskie mięso, znaczy świńskie mięso się psuje najszybciej, więc w tamtych temperaturach po prostu jak naj, bardzo szybko osiąga stan toksyczności. To nawet jakbyście mieli takie głupie pomysły, to waszego zdrowia strzegła zasada koszerności, która uniemożliwiała popełnienie samobójstwa przy pomocy popsutego mięsa. I zasada koszerności spina gnijące mięso i moralność w jedną zasadę. Bardzo podobny mechanizm jest realizowany na tabu odchodów. Odchody mogą być potencjalnie toksyczne. Zwierzęta się bawią z odchodami, wąchają odchody, różne rzeczy robią z odchodami. Ludzie tego nie robią i uważają odchody za coś ekstremalnie obrzydliwego. Ja nie wiem, czy to jest obrzydliwe, bo jestem człowiekiem, więc mam tylko ludzką percepcję i poza nią nie wyskoczę, ale na pewno zostałam wychowana w takiej kulturze, która ucząc mnie unikania określonego typu zagrożeń, wytresowała mnie w bardzo tak podprogowo w tym, że ludzkie odchody i w ogóle odchody to jest najobrzydliwsza rzecz na świecie, czy też jedna z bardziej obrzydliwych. Bardzo podobnie mamy z sypianiem z członkami rodziny. Wielbłądy kopulują z bliskimi krewniakami. Ludzie nie kopulują z bliskimi krewniakami. Dlaczego? To jest ewolucyjnie bardzo niebezpieczne. Obłożono to tabu i teraz nam absolutnie nie przychodzi do głowy, chyba że jesteśmy jednostką bardzo zaburzoną, żeby myśleć o stosunkach seksualnych w ramach naszej rodziny. To, że myśmy temu nadali kontekst moralności, to jest akurat chyba całkiem nieźle. Chociaż znowu, to jest tylko moja wyobraźnia, bo jestem człowiekiem i jestem socjalizowana, wychowana i wytresowana w jakichś określonych warunkach. Ale to jest bardzo dobry przykład tego, że nam się nie może pomyśleć o kazirodztwie inaczej niż jako o czynie, który budzi nasze obrzydzenie. Mamy to. I to naprawdę mądrze działa. Problem się pojawia wtedy, kiedy się zaczynają subtelności. Bo jeśli obrzydzenie miało stać na straży naszego przetrwania, przy okazji stało się strażnikiem naszych dusz i moralności, a w zasadzie naszego pośmiertnego losu też poniekąd, to przy okazji stało się bardzo potężnym narzędziem do walki politycznej i kulturowej. Bo kazirodztwo jest jednoznaczne, ale już na przykład obrzydzenie wobec przedstawiciela innej rasy, zgodzicie się, że jest doświadczeniem, które powinno co najmniej podlegać dyskusji i pracy własnej. Komplikuje sprawę jeszcze bardziej. Wstręt nie jest jednoznaczny. Chociaż mamy takie rzeczy jak odchody albo kazirodztwo, albo gnijące mięso, na które większość z nas co do zasady jest bardzo wrażliwa, to jest znowu mnóstwo subtelności. Dla jednych zapach kaparów jest obrzydliwy, bo się kojarzy z klejem modelarskim. Dla innych kapary to jest w ogóle najfajniej. Jedni nie zniosą sera epoise, skojarzenie jest jeszcze bardziej biologiczne, a inni go uwielbiają, uważają za smakołyk. Europejczykom robi się naprawdę bardzo ciężko od zapachu duriana, który w Azji jest przysmakiem i nikt nie dyskutuje nad jego bardzo specyficzną wonią. Możemy odczuwać kolory, dźwięki, smaki, zapachy jako ekstremalnie nieprzyjemne, ale one same w sobie nie są odrażające. Decyduje o tym kontekst i kultura. Skoro o odczuciu wstrętu zadecyduje aktywność naszej wyspy, to chcę, żebyście zapamiętali, że oprócz wyspy mamy jeszcze skorupę. To jest boczna część jądra soczewkowatego. To nie jest skorupa mózgu, to jest skorupa w mózgu. I ona jest zaangażowana w doświadczenie wstrętu i pogardy. I tutaj jest bardzo ciekawe, to diablątko z progu nam wraca. Jest do tego częścią układu motorycznego mobilizującego nas do działania. I teraz się robi naprawdę niebezpiecznie. Bo okazuje się, że miejsce, które jest reaktywne na odczucie wstrętu, może jednocześnie popychać nas do działania. Jest takie badanie Chestera z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego z 2014 roku, które pokazało, jak eksperymentalnie wywołane odrzucenie społeczne u badanych aktywowało grzbietową przednią część zakrętu obręczy, precyzyjnie, skorupę i przednią część wyspy. I to pozwoliło, ta aktywacja pozwoliła bardzo precyzyjnie przewidzieć zachowania nienawistne u osób badanych. Nie wrogie nastawienie i myśli o tym, żeby się komuś chciało zalutować. Działanie, czyli to, że ci ludzie zdecydowali się swoją wrogą czy nienawistną myśl przyoblec w czyny. I teraz kolejna część układanki. Paul Rozin, amerykański psycholog, przeniósł tą refleksję o obrzydzeniu tam z tymi kulturowymi historiami ten na nowy poziom i spiął ją z naszymi nienawistnymi zachowaniami. Zgadzając się na to, że wstręt wyewoluował jako jeden z głównych wyznaczników tego, co jeść, jak unikać zarazków, no bo tak, no jakbyśmy nie mieli poczucia wstrętu, to byśmy prawdopodobnie 1000 pokoleń wcześniej zeżarli coś paskudnego i cała nasza gałąź by umarła. Z drugiej strony, jeśli ktoś by był bardzo wrażliwy na odczucie wstrętu, to prawdopodobnie unikałby bardzo wielu rzeczy. Więc prędzej czy później też by wymarł, bo byś sobie nie dostarczył kalorii. Więc co do zasady, Rozin się zgodził z tą ewolucyjną teorią, że najlepiej było, że wstręt jest o unikaniu zatruć, infekcji, paskudztw i tego typu historii. I że plasuje nas gdzieś pomiędzy neofobią a neofilią, czyli pomiędzy strachem przed nowym, a ekscytacją na myśl o nowym. I że jest dostosowawczy ewolucyjnie i dlatego go nadal mamy. Ale poszedł krok dalej i w swoich badaniach wykazał, że gdyby tak było, że wstręt jest wyłącznie zjawiskiem biologicznym, to by wyglądał tak samo we wszystkich kulturach, a tak nie jest. I że co więcej, nie jesteśmy sobie w stanie, myśląc w ten sposób, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, dokładnie dlaczego odczuwamy obrzydzenie, kiedy konfrontujemy się z takimi tematami jak, nie wiem, zoofilia, kazirodztwo, wiecie, wspomniane odchody, czy koncept spania w łóżku pełnym karaluchów na przykład. Bo nic z tego nie ma bezpośredniego wpływu na nasze jedzenie na przykład. Spanie w łóżku pełnym karaluchów, jakkolwiek obrzydliwe, nie musi grozić zakażeniem. No i Rozin, który jest w ogóle bardzo fascynującym badaczem i osobą, która ma takie bardzo specyficzne poczucie humoru, a przynajmniej tak materiały, wywiady z nim wskazują, postanowił przy pomocy różnych badań sprawdzić, co łączy czynniki wywołujące w nas obrzydzenie. Co powoduje, że możemy być motywowani ideą albo abstraktem, który ktoś nam wpoił, jakimś przekonaniem, i uruchamiać w sobie tą biologiczną reakcję obrzydzenia. No i zaprojektował przeszczodowe eksperymenty. Zaczął od tego, że od takiej teorii, teorii magii sympatycznej. To jest pojęcie z antropologii, które służyło wyjaśnieniu różnych magicznych systemów wierzeń w tradycyjnych kulturach, takich jak na przykład społeczności łowców-zbieraczy. Magia sympatyczna ma kilka takich zasadniczych praw. Jednym z nich jest prawo zarażania. Raz w kontakcie, zawsze w kontakcie. A drugim jest prawo podobieństwa, czyli rzeczy, które się wydają podobne, są podobne. Wygląd równa się rzeczywistości. I to są takie prawa, które opisują nasze takie bardzo pierwotne skłonności umysłowe, które są no, dużo starsze niż nowoczesna cywilizacja, którą stworzyliśmy. I pierwsze i drugie, Rozin jakby działanie tego na nas potwierdził genialnym badaniem. Do pierwszego, który brzmi raz w kontakcie, zawsze w kontakcie, wymyślił takie badanie, że do sterylnego kubka nalał soku ze świeżo otwartego kartonu i włożył tam martwego karalucha, który wcześniej został zabity i poddany sterylizacji. Zero bakterii. Stuprocentowo czysty karaluch. Wyjął karalucha i zaproponował badanym do picia ten sok. No i guess what? Nikt nie chciał. A drugie podobieństwo, czyli raz w kontakcie, przepraszam, rzeczy, które wydają się podobne, są podobne i wygląd równa się rzeczywistości, wymyślił jeszcze bardziej błyskotliwe badanie. Mianowicie sporządził czekoladę przygotowaną na podobieństwo kupy. I zaproponował ją badanym do zjedzenia. I oni wiedzieli, że to jest czekolada. A jakoś nikt się nie skusił. Mówię, że Rozin ma genialne poczucie humoru. Dygresja. Jak mówiłam, że nikt się nie skusił, to prawie jest prawda. W obydwu badaniach ryzyko wypicia soku i zjedzenia czekolady podejmowała część mężczyzn, która uważała się za alfa male, za macho. Co nieco wyjaśnia dramatyczny brak prawdziwych mężczyzn w tym świecie. If you know what I mean. Mnie śmieszy. Ale badanie genialne. No więc niniejszym pokazał, że nasz mózg na bardzo pierwotnym poziomie wierzy, czy też tworzy dla siebie magię sympatyczną, kojarząc określone rzeczy według takich bardzo pierwotnych zasad. Jak coś wygląda jak kupa, to najprawdopodobniej jest kupą. Nawet jeżeli jest z zarąbistą czekoladą, to lepiej nie jeść czegoś, co wygląda jak kupa. Bo gdyby było kupą, to mogę zjeść, zachorować i umrzeć. Jeśli coś wydaje mi się obrzydliwe na podstawie kontaktu z czymś obrzydliwym, to znowu lepiej dla mnie, jeżeli powstrzymam się od kontaktu z tym, włożenia tego sobie do pyska, bo najprawdopodobniej dzięki temu uniknę zagrożenia. Przy okazji namierzył taki bardzo ciekawe zjawisko psychologiczne. On to nazwał osobliwą ekscytacją i to jest coś, co się wiąże z tym, z tą motywacją do ruchu, o której mówiłam wcześniej. Pokazał, że kiedy patrzymy na rzeczy budzące nas, nasz wstręt, i przypomnijcie sobie te wszystkie przedziwne filmiki azjatyckie z oczyszczaniem skóry albo zabiegami chirurgicznymi, które wam Instagram podpowiada. Jak wam nie podpowiada, to dziękujcie instagramowym bogom, bo mi podpowiada. For any reason. Coś nas przyciąga, jednocześnie wygina nas od wstrętu, a jednocześnie, to jest bardzo ważne, nas mrowi, żeby zrobić jakiś ruch. I to jest gros, ale my mamy ochotę wycisnąć tego pryszcza. I to jest totalnie ważne miejsce, chociaż brzmi totalnie zabawnie. To miejsce, które się w nas, w naszych mózgach aktywuje i mówi, że mamy do czynienia z sytuacją, która powinna nas alertować, uzbroić na okoliczność wystąpienia zarazków, zatrucia itd., itd., to jest miejsce, w którym mamy potencjalnie jakiś rodzaj motywacji czy ruchu do działania. I to się mega składa z odkryciem z 2008 roku z profesor Semira Zeki z UCLA. Po raz pierwszy odkrył i opisał coś, co nazwano obwodem nienawiści. Pokazując badanym zdjęcia osób, których te osoby nienawidziły, odkrył aktywność łączącą trzy obszary mózgu. O dwóch już wspominałam. To był zakręt czołowy górny, wyspa i właśnie skorupa. I to się odpala, kiedy dostajemy informację o bardzo silną, negatywną informację o kimś, kto budzi w nas, albo czymś, co budzi w nas silne, awersywne odczucia. I ta reakcja obejmuje struktury w korze i w podkorze i to jest wszystko ważne w powstawaniu tych cykli, o których mówiłam. Czyli od agresywnego poczucia wewnętrznego, czyli czujemy lukrecję wrogości, przez planowanie agresywnego działania na przełożenie tego na działanie i powstanie mobilizacji do działania. Mamy takie miejsce w naszym mózgu, które niestety jest niezbyt odporne na najbardziej paskudną predyspozycję człowieka. To jest to miejsce, które nas mózgowo swędzi, żeby wycisnąć tego pryszcza. Ja wiem, jak to brzmi, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że jest bardzo konkretny, nie tylko psychiczny, ale dosyć biologiczny mechanizm w nas, który może nas popchnąć, może, nie musi, do czynów, które są już poza progiem. Bo aktywują się obszary mózgu uczestniczące w planowaniu i sterowaniu ruchem, jednocześnie z odczuciem obrzydzenia. Oczywiście to nie odpowiada na potworne pytanie, dlaczego tak łatwo jest nam połączyć różne moralne, etyczne tabu i tak łatwo, i dlaczego tak łatwo to się spina, no nie wszystko jeszcze możemy opowiedzieć, ale Zeki w komentarzu do tego badania powiedział, że jego zdaniem z tego badania wynika, że niestety przeżycie nienawiści, on się tutaj w etyczne rozkminy nie udawał, że przeżycie nienawiści bardzo silnie motywuje ludzi do działań wobec znienawidzonych obiektów. Przy okazji odkrył fascynującą rzecz, to też przed chwilą padło i to potwierdził, że odczucie nienawiści, ten stan w naszym mózgu precyzyjnie, wiąże się z pobudzeniem prawej części skorupy i przyśrodkowej części wyspy, które są aktywne także wtedy, kiedy przeżywamy miłość. Ale on to tłumaczy w taki sposób, że to nie jest wspólny wzorzec emocjonalny dla obydwu uczuć, tylko aktywacja obszarów, które odpowiadają za silne zaangażowanie emocjonalne. A to, co my z tym robimy, to już jest kultura. Bo to jest biologia. No, tak jak mówię, agresja i nienawiść to jest temat, który dostarcza bardzo dużo problemów. W ramach malusieńkiej dygresji Paul Rozin z Jonathanem Haidtem, to jest taki badacz, socjolog, bardzo fajny, opracowali skalę do badania obrzydzenia, można to znaleźć w sieci, i wspólnie stworzyli teorię, która pokazuje, że ludzie z grubsza oczywiście, ale dzielą się na dwa podtypy, które niestety odwzorowują podziały polityczne. Mamy typ biologicznie liberalny, i on jest stosunkowo niewrażliwy na wstręt. To znaczy, że to są osoby, które nie mają dużej wrażliwości na uczucia dotyczące czystości, zanieczyszczenia i ich matryca moralna odzwierciedla tą dyspozycję. Mają mniej obaw związanych ze zbrukaniem, zarażeniem i całym tym odczuciem wstrętu. I jest grupa, którą badacze nazwali konserwatywną i ona jest dużo bardziej wrażliwa na wystąpienie odczucia wstrętu, więc będzie miała dużo silniejsze reakcje na poziomie biologicznym na tego typu zagrożenia i będzie bardziej podatna na to spięcie no, mięsa, gnijącego mięsa i moralności. No widzicie, życie jest ciężkie. No ale jakoś tak powolutku podgarniając, żeby zobaczyć to może w całości. Czy to agresja wroga, chęć wyrządzenia bólu, krzywdy, zadania bólu, czy instrumentalna, polegająca na wymuszeniu posłuszeństwa i podporządkowania? Chociaż niefajne, ale nie muszą być związane z odczuciem nienawiści. Można sobie chcieć kogoś podporządkować albo zadać mu ból i tej osoby nie nienawidzieć. Nienawiść pojawia się wtedy, gdy do naszego emocjonalnego koktajlu wpada obrzydzenie. Bo ono nam będzie służyło nie dosyć do że będzie nas pchało do ruchu, żeby to jakoś wygrać, jakoś coś zrobić z tą emocją, którą mamy, ale będzie służyła do usprawiedliwienia pogardy. Ponieważ obrzydzenie jest emocją odczuwaną bardzo na poziomie ciała, bardzo fizjologicznie, to bardzo wiele osób sygnały nadawane przez ciało może uznać za oczywistą i prawdziwą wskazówkę do tego, że natrafili na coś naprawdę niebezpiecznego, co trzeba zaatakować, wyprzeć, nie? Coś z tym zrobić. I będą mieli tą motywację do ruchu. I cały nasz problem ludzki, wydaje mi się, oczywiście on jest złożony, ale jakby go jakoś w jedno zdanie próbować skondensować, to to, że my zdecydowanie za rzadko analizujemy, z jakiego powodu w spotkaniu z kimś lub czymś zalewa nas wstręt i wrogość. Za rzadko sobie zadajemy to pytanie. To wrażenie jest tak silne i tak nas obezwładnia i mamy taką motywację, żeby się go pozbyć przez dokonanie jakiegoś czynu, że nie wciskamy pauzy. Nie wpadamy na pomysł, że co prawda odpowiedź z naszego ciała może być realna, ale powód, dla którego ta odpowiedź wystąpiła, jest związany z naszym uwarunkowaniem, uprzedzeniami, generalnie nabytymi postawami, a nie realną ochroną życia. A my się zachowujemy tak, jakby to była realna ochrona życia. I ta reakcja jest bardzo szybka, ale my też bardzo lubimy racjonalizować nasze paskudne aspekty. I w tym miejscu możemy potencjalnie wszyscy, chociaż grupa wrażliwa na wstręt bardziej, przeskoczyć do czegoś naprawdę niebezpiecznego, czyli do pogardy służącej dehumanizowaniu drugiej strony. Jeśli ktoś jest nieczysty, bo przenosi zarazki, zarazki mogą być metaforyczne. Pamiętajcie, karaluch był naprawdę sterylny, a kupa była zrobiona z czekolady. To znaczy, że należy go unikać albo usunąć. I o sile tego mechanizmu, biologicznego mechanizmu wzbudzania w nas odczucia obrzydzenia, które może prowadzić do nienawiści, wiedzieli wszyscy znawcy propagandy od zarania dziejów. Wystarczy, żeby wmówić ludziom, że jakaś grupa etniczna albo religijna powinna wzbudzać w nas obrzydzenie. Pamiętajcie, drogie dziadki, tu chodzi tylko o wasze dobro. A ma się z głowy subtelne tłumaczenia, dlaczego należy daną grupę eksterminować albo przynajmniej wykluczyć. Dlatego propaganda III Rzeszy opowiadała te koszmarne hasła o Żydach roznoszących tyfus. Dlatego obrońcy moralności z czasów epidemii AIDS akcentowali, że nawet podanie ręki osobie zarażonej HIV grozi zakażeniem. Zagranie na obrzydzeniu i pogardzie działa zawsze, żeby zamienić naszą podskórną wrogość w bardzo konkretne działanie wymierzone w kogoś, kto właśnie w naszej psychice przestał być człowiekiem. Mamy do tego biologiczne oprzyrządowanie. I to miejsce, które w którym biologia w nas się spotyka z kulturą, oczywiście bywa kreatywne i inspirujące, ale bywa też potencjalnie niebezpieczne, co mam nadzieję, że wam jakoś pokazałam. Bardzo łatwo jest połączyć odruch, jaki byśmy mieli na widok robaka, z odruchem na widok przeciwnika, osoby obcej etnicznie czy religijnie. Bardzo łatwo, mamy do tego osprzęt, jest naturalizować naszą wrogość i nazywać ją przezarąbistymi epitetami, obroną, oczyszczeniem, zapobieganiem. I jak dla mnie, to tak na koniec, dzieci, narody i poglądy łączy podobna właściwość. Jest im znacznie lepiej, jak są trochę brudne i trochę nieporządne. Bo nadmierna czystość to jest zawsze symptom totalitaryzmu. Bardzo wam dziękuję i słyszymy się za 2 tygodnie. Obiecuję, że już w bardziej rozkosznym i uroczym wiosennym odcineczku. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na Patronite. www.patronite.pl/zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiecka o Zmierzchu, na Instagramie niedźwiecka_Marta. Raz w miesiącu zapraszam cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiecka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość, i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.